Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Niby wakacje, środek lata, a bardzo wiele dzieje się w Hollywood i w świecie serialowym. I to wcale nie chodzi o premiery.
Przyjrzymy się dzisiaj najnowszym, ostatnim, tegorocznym nominacją do nagród Emmy, najbardziej prestiżowych nagród telewizyjnych i zastanowimy się, czy właściwie ta gala się odbędzie.
A potem porozmawiamy o tym, że gdybyśmy zapukali teraz do drzwi Hollywood, to prawdopodobnie nikt by nam nie otworzył, dlatego że Hollywood się zamknęło.
Na pewno nikt fajny. Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Jak już pewnie domyśliliście się, będziemy rozmawiać trochę o strajku scenarzystów i scenarzystek, do których ostatnio dołączyli również aktorzy i aktorki. To oznacza, że właściwie Hollywood wyhamowało. Kilka filmów się jeszcze kręci, te, które lecą siłą rozpędu i te, które opierają się głównie na aktorach z zagranicy, a nie ze Stanów Zjednoczonych. Na przykład Ród Smoka, który prawdopodobnie nie będzie w żaden sposób opóźniony. Dlatego, że właśnie grają tam zagraniczni aktorzy, dlatego, że zagraniczni aktorzy nie uczestniczą, nie partycypują w tym wielkim strajku, który w tym momencie się toczy.
Zagraniczni w kontekście Stanów Zjednoczonych, bo cały strajk jest zorganizowany przez związek SAG-AFTRA i na przykład część brytyjskich aktorów, którzy nie są zrzeszeni w tym związku, nie mogą ze względu na brytyjskie prawo wziąć w nim udział, więc nawet to by groziło im zerwaniem kontraktu. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Powiem ci, że w kontekście tego strajku, poza tym, że bardzo kibicuję aktorom i aktorkom w starciu z producentami, wielkimi platformami streamingowymi, bardzo jakoś mnie cieszy to, że mam znowu taki kontakt i mogę obserwować Fran Drescher, czyli aktorkę, która w Polsce jest znana przede wszystkim jako odtwórczyni roli niani. Później ten serial miał też polską wersję. Jest niezwykle waleczna w tych starciach i te jej przemówienia podczas różnych strajków i pikiet są naprawdę poruszające dla mnie.
I bardzo mnie cieszy, jak media podkreślają, że kiedy ostatnio aktorzy strajkowali w Hollywood, to szefem związku zawodowego, może uproszczajmy to i mówmy związek zawodowy albo gildia aktorska, był Ronald Reagan, który wiadomo jak potem skończył, więc być może Fran Drescher jest przyszłą prezydentką Stanów Zjednoczonych, szczerze mówiąc, całkiem by się to podobało.
Tak, to by była, to jest niezła koncepcja. Cały strajk jest skupiony wokół tego, że wielkie platformy streamingowe i producenci nie chcą się dzielić zyskami, które w związku z wejściem tych platform są mniej namacalne, czyli nie ma liczby otworzeń, liczby widzów, to jest wszystko bardziej płynne, a w związku z tym szczególnie ci aktorzy, którzy są aktorami drugoplanowymi, trzecioplanowymi, ale też tymi, których kojarzymy z różnych produkcji, oni po prostu na tym tracą. Ma też tu miejsce dyskusja na temat sztucznej inteligencji, ale do tego wrócimy pod koniec naszej audycji, bo teraz nagrody
Emmy. No właśnie, dlaczego łączymy te dwa tematy, strajki i nagrody Emmy? Przede wszystkim dlatego, że jak zrobić rozdanie nagród, najważniejszych amerykańskich nagród, jeśli chodzi o przemysł telewizyjny i przemysł taki bardziej filmowo-telewizyjny, kiedy aktorzy strajkują i nie przyjdą na tę galę. A to właśnie o to chodzi, żeby ich uhonorować, żeby dać im te statuetki, zarobić na reklamach, zarobić na sukienkach, zarobić na promowaniu kolejnym seriali i filmów, które pojawiły się w ubiegłym roku. Prawdopodobnie termin 18 września, którego miało się pierwotnie odbyć gala, zostanie przełożony. Jeszcze nie mamy żadnych informacji na kiedy, ale być może będzie to już na przykład w nowym roku. Ale zostały nominacje ogłoszone w terminie. W terminie też się prawdopodobnie odbędą obrady na temat tego, kto ma wygrać i kto ma zwyciężyć w poszczególnych kategoriach. Chociaż nie wiem, czy to będzie tak, że zostanie to ogłoszone 18 września, a dopiero rozdanie będzie w styczniu, czy na przykład, nie wiem, będą to trzymać przez pół roku w tajemnicy, co wydawałoby się bez sensu.
Zobaczymy, bo dla wszystkich jest to dosyć nowa sytuacja i myślę, że tutaj wiele jeszcze może się wydarzyć, więc my to na pewno będziemy też to obserwować, bo to jest też niezwykle interesujące, jak właśnie aktorzy, aktorki, scenarzyści, scenarzystki walczą o swoje prawa. To też w ogóle przeformułuje nie tylko nagrodę Emmy, ale w ogóle cały rynek. No ale nagrody Emmy to, jak tu często też mówimy, to są takie nagrody, które bardzo chętnie dają statuetki tym serialom, które się kończą, takie statuetki na pożegnanie. W tym roku jest tak samo. No, Sukcesja i Ted Lasso to... Sukcesja to w ogóle serial, który najwięcej nominacji zgarnął, bo aż 27, a Ted Lasso po ostatnim sezonie 21 nominacji. Nawet Wspaniała Pani Maisel, mimo że kończy w takim dosyć kiepskim stylu, też zgarnęła jakieś nominacje, więc znowu te pożegnalne pocztówki, pożegnalne statuetki.
Tak, i mimo tego, że Sukcesja, The Last of Us, Biały Lotos, Ted Lasso to są takie cztery pozycje z tego przodu tabeli, z tej góry tabeli, które znalazły się, jeśli chodzi o liczbę nominacji, to niektóre z w ogóle kategorii wyglądają tak, jak gdyby były zdominowane absolutnie przez jeden serial, na przykład najlepszy aktor w serialu dramatycznym, i mam taką wizję, że wszyscy się emocjonowaliśmy jeszcze niedawno, kto zwycięży w Sukcesji, kto będzie górą i kto zdobędzie najwięcej po śmierci Logana Roya, a teraz możemy z kolei to przełożyć na właśnie kategorię najlepszego aktora, bo mamy i Kirana Culkina, i Jeremy'ego Stronga, i Briana Coxa, którzy będą walczyć o statuetkę. No zobaczymy, kto teraz się okaże górą.
Ale przez to, wiesz, te rozdanie i w ogóle te nominacje są dosyć nudne, bo są takie przewidywalne. Ja mam takie poczucie, że niektóre też seriale nie zostały docenione. Na przykład myślałam, że Rozterki Fleischmana, serial, który tu bardzo chwaliłyśmy, serial Disney Plus, zdobędzie więcej nominacji, a jest jakoś w jakiś sposób pominięty. No i z jakiegoś powodu statuetek na pożegnanie, a właściwie nominacji na pożegnanie nie dostał za bardzo serial Better Call Saul. Mamy nominację dla Boba Odenkirka jako najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym, ale tych nominacji nie ma dużo, a to był, przyznam, jeden z moim zdaniem najlepszych finałów seriali w historii.
Tak, a z drugiej strony myślę, że on jest taki trochę zapomniany, dlatego że było bardzo dużo większych blockbusterów w tym roku. Poza tym no, on miał premierę prawie rok temu, z tego co sobie przypominam, właśnie ostatni sezon Better Call Saul, więc być może już troszeczkę po prostu zatarł się w pamięci. No, ja bym chciała, żeby Bob Odenkirk wygrał nagrodę dla najlepszego aktora, który w tej kategorii został nominowany, natomiast obawiam się, że ten jego najnowszy serial nie pozostawił po sobie zbyt dobrego wrażenia i to może też wpłynąć na odbiór jury, jeśli chodzi o właśnie tego aktora, a wydaje mi się, że mu się absolutnie to należy. No i odniosę się do tego Fleischman is in Trouble, dlatego że od zawsze kategoria tego serialu limitowanego, tego serialu, miniserialu, jak to tłumaczymy na polski, była moją ulubioną. Tam zawsze był crème de la crème. A w tym roku mam wrażenie, że tam są totalne nudy. Mamy tam Beef, serial Netflixa, mamy Damera.
Awantura.
Tak jest, mamy Damera, czyli też serial Netflixa, taki, który już chyba kilka razy zdarzyło nam się mocno skrytykować. Pewnie to nie jest ostatni raz, kiedy mówimy o nim jako w negatywnym kontekście.
Tak, i ja jakoś jestem też bardzo rozczarowana, że jednak on się pojawia w różnych nominacjach, że ta dyskusja nie była wzięta pod uwagę przez jury. No ale nagrody Emmy nie są rewolucyjnymi nagrodami, tylko raczej takim odwzorowaniem tego, co popularne i doceniane przez krytyków. Tutaj nie ma podkręconych piłek.
Tak, niestety nie ma czym się zainspirować. Czyli mamy środek lata, kiedy no troszeczkę wyhamowują te premiery i nie mamy tak dużo nowych rzeczy, więc ta lista nominacji do Emmy mogłaby być taką listą, co sobie przypomnieć albo co pominęliśmy w zeszłym roku, co jest naprawdę warte uwagi. No w tym roku się nie da, bo tak naprawdę no po prostu cztery seriale zdominowały główne kategorie i to właściwie też przez to, że to są seriale, w których nie ma takiego zdecydowanie stricte jakiejś głównej postaci. Dlatego na przykład mamy trzy nominacje, jeśli chodzi o aktora pierwszoplanowego z Sukcesji. Albo mamy bardzo wiele nominacji z aktorów drugoplanowych w Tedzie Lasso. Tam właściwie chyba nikogo poza Tedem Lasso prawie nie ma w tych drugoplanowych aktorach komediowych. To sprawia, że jest monotonnie. Ja bym nie powiedziała, że nie jest odkrywczy, tylko że jest po prostu monotonnie. To jest duży problem, który ja mam z tymi Emmy w tym roku.
Ale na plus chciałam powiedzieć, że jednak jury w końcu się zorientowało, że ostatni sezon The Crown nie był najlepszy. I jak zawsze, gdy wychodził jakiś sezon The Crown, no to ci aktorzy, te aktorki z serialu The Crown też świecili triumfy w różnych nominacjach. Nie zawsze, jeżeli chodzi o wygrane statuetki, ale w nominacjach byli obecni. To teraz już tego nie mamy.
Jeśli chodzi o nominacje i o takie rzeczy, które przykuwają uwagę, to na pewno fajnym takim zjawiskiem jest to, że po raz pierwszy został nominowany aktor, który jest głuchy. Na pewno kojarzycie, jeśli oglądaliście The Last of Us, postać Sama, czyli chłopca, który przez pewien czas towarzyszył naszej głównej parze. On został nominowany jako drugoplanowy aktor w serialu dramatycznym. Fajnie, że to się pojawiło, szczególnie, że ten chłopak jest młodziutki, on ma dosłownie 11 lat, coś takiego, 12.
Tak bym strzelała.
I to jest niezwykle ciekawe, że też reprezentację swoją własną mają osoby głuche. A do tematu nagród oraz strajków Hollywood wrócimy po skrócie informacji.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Rozmawiamy o tegorocznych nominacjach do Emmy, najbardziej prestiżowych nagród telewizyjnych, no i też trochę filmowych, ale głównie jeżeli chodzi o te filmy telewizyjne. Mówiłaś przed skrótem informacji o tej jednej, właściwie chciałabym powiedzieć jedynej ciekawej nominacji.
Tak, ale też ciekawe jest to, że swojej reprezentacji w nominacjach nie ma rodzina królewska, bo wydaje mi się, że bardzo liczył Harry i Meghan na to, że ich serial dla Netflixa zostanie jakoś gdzieś tam uwzględniony i uhonorowany, a to się okazało jedno wielkie okrągłe zero i to na pewno psuje im szyki, no i bardzo mocno wpłynie na ich wartość reklamową, podejrzewam. Powiem ci, że to jest kolejny cios w serce po braku nominacji do The Crown dla brytyjskiej rodziny i jakoś on mnie nawet napawa optymizmem.
Dość. Chociaż też powiem ci, że dla mnie jest ciekawe, że Elizabeth Debicki została nominowana jako najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym, bo jednak ja bym miała powiedzieć, to bym w ostatnim sezonie The Crown uznała, że ona jednak była pierwszoplanowa jako księżna Diana, no ale rozumiem, że może jury nie chciało ją odrzucić w mniej prestiżowej kategorii, nie wiem, ale to rzeczywiście jakoś czasami dziwnymi drogami idą te nominacje. Powiem ci, że zdziwiłam się też, że Kerry Russell jest nominowana za Dyplomatkę. Serial taki sobie i jej kreacja w tym serialu też nie jest jakaś wybitna. To też jakaś chyba taka nostalgiczna nominacja.
Myślę, że tak. I jeśli mówisz o tych absolutnych, takich dziwnych rzeczach, które się dzieją.
Elizabeth Moss jeszcze. Za opowieść podręcznej, to też dziwna rzecz.
O, to bardzo dziwne, rzeczywiście. Chociaż ja akurat w tej kategorii bardzo będę kibicowała Melanie Linsky, czyli jednej z głównej bohaterek serialu, który w tym roku skradł moje serce i bardzo chciałabym, żeby wygrał serial dramatyczny, ale na pewno wiem, że wygra Sukcesja, więc to nie jest realne, może za rok. Ona tam grała, Melanie Linsky, też Melanie Linsky ma taki swój złoty czas, dlatego że ostatnio też zagrała w serialu Candy. Zawsze mi się myli Miłość, Śmierć i Candy, więc tak spojrzałam na ciebie, żebyś mnie upewniła, czy mówię dobrze, ale ona również miała swój epizod w The Last of Us, całkiem niezły, pomimo tego, że bardzo krytykowany. Jeśli chodzi o aktorki nominowane, to jest też Bella Ramsey.
I za nią ja trzymam kciuki, przyznam w tej kategorii, że bardzo bym się cieszyła, gdyby Bella Ramsey dostała.
No to ja trzymam kciuki za Sarah Snook, czyli Shiv Roy, wydaje mi się, że należy jej się po tym sezonie.
Może tak.
Może ona w wielu opiniach była największą przegraną rozwiązania Sukcesji, więc być może w umysłach ludzi troszkę pozwolić pogodzić się z losem jej bohaterki. Natomiast chciałam się zatrzymać przy Belli Ramsey, dlatego że Bella Ramsey jest osobą niebinarną. I powstało pytanie po ogłoszeniu tych nominacji, czy aby przypadkiem te kategorie aktorskie i ich podział na płeć nie powinny przejść rewolucji. To nie jest też pytanie nowe i to jest...
Po Emmie Corrin i The Crown, Emma Corrin grała młodą Dianę, już żeśmy mieli też to pytanie i tę dyskusję.
Tak, poza tym jest dużo więcej osób w świecie aktorskim, które właśnie identyfikują się jako niebinarne i na przykład niektóre festiwale, które przyznają nagrody, już postanowiły zmienić trochę swoją formułę i na przykład przyznać, po prostu zlikwidować coś takiego jak podział na najlepszego aktora i najlepszą aktorkę, to może mieć swoje konsekwencje, takie właśnie zniesienie tych podziałów. No jeśli patrzymy na przykład na te kategorie, które nie mają płci, typu reżyseria, scenariusz i tak dalej, to one często są zdominowane przez mężczyzn, więc argument za tym, że powinniśmy mieć podział na płeć, jest taki, że może to marginalizować kobiety.
To jest dla mnie bardzo ciekawa dyskusja i też myślę, że ja bym przede wszystkim zapytała te osoby, które... Zapytałabym Belle Ramsey, zapytałabym Emma Corrin, jak one chciałyby być, jak one by to widziały. To znaczy, że dyskusja na ten temat oddałabym bardziej głos osobom niebinarnym w show biznesie, żeby one jakoś, ono zabrały głos w tej sprawie, wiesz, bo ja się zastanawiam, bo zdarzyło się też, że słyszałam jedną taką wypowiedź, nie pamiętam, której osoby aktorskiej, że nie przeszkadza jej to, że jest zakwalifikowana jako aktorka czy aktor, że to po prostu nie robi różnicy dla tej osoby.
To jest też tak, że aktor czy aktorka, czy osoba aktorska musi się zgodzić na to, aby zostać nominowana. Więc to jest tak, że Bella Ramsey, zresztą ona też się konsultowała z showrunnerami, też rozmawiała z Pedro Pascalem na ten temat, no bo wiadomo, że Pedro Pascal jest takim transsojusznikiem, jest sojusznikiem osób transpłciowych, bo sam ma właśnie transpłciową siostrę i chodzi o to, że po prostu nie można nic zrobić bez zgody osób niebinarnych, jeśli chodzi o kwalifikacje ich do danej kategorii, ale to też jest tak, że po prostu osoby niebinarne mają różne zdanie na ten temat, niektóre na przykład propozycji tego typu wcześniej odmawiały, to znaczy mówiły, że nie, w ogóle nie chcę być nominowane do tej kategorii, albo w ogóle nie chcę być nominowane, dlatego że nie ma tam kategorii, w której mieszczę się ja.
No tak, i dlatego myślę, że warto otworzyć tę dyskusję, jak to mogłoby brzmieć, bo też nie wyobrażam sobie kolejnej kategorii dla osób aktorskich, binarnych, a też widzę bardzo duży problem z tym, że mężczyźni by znominowali po prostu te kategorie, czyli po prostu mielibyśmy na przykład dwóch mężczyzn z sukcesji, którzy odbierają statuetki.
No wiesz, niekoniecznie tak musiałoby być, bo rzeczywiście są takie dwie gale rozdania nagród i to są raczej gale dotyczące filmów takich offowych, niezależnych, Spirit Awards i Gotham Awards i one ostatnio właśnie zrezygnowały z tego podziału i okazało się, że więcej mają właśnie kobiet aktorek, które są nominowane niż mężczyzn, no ale umówmy się, to też jest kino offowe, więc ono też nie ma tam tylu facetów w głównych rolach, czego my doświadczamy na co dzień w serialach.
No też nagrody Emmy są bardzo konserwatywne, no to widać po tych nominacjach, tak samo było z Oscarami, one też są bardzo konserwatywne, a o Złotych Globach to już w ogóle lepiej nie wspominać, bo to już są nagrody bardzo skompromitowane, więc myślę, że uważam, że warto otworzyć tę dyskusję, ale wiesz, dla mnie to jest bardzo pytanie o to, jak te osoby aktorskie się czują i czego one by chciały.
Jasne, oczywiście, masz rację. Jeszcze chciałam z tobą otworzyć jedną dyskusję, bo jestem zniesmaczona i bardzo mi się nie podoba kategoria komediowa i serialów komediowych.
Chciałam powiedzieć, The Bear jest komedią? Widziałam inny serial? Ja widziałam inny serial, prawda?
No niestety został tak zakwalifikowany. Jest to właśnie ten brak logiki, o którym wcześniej powiedziałaś czasami w nominacjach. No jeśli The Bear jest komedią, to moim zdaniem bardziej już komedią jest Biały Lotos albo Sukcesja, które zostały zakwalifikowane jako seriale dramatyczne.
Tak. Tak, zdecydowanie tak. Ja się śmiałam i na Białym Lotosie, i na Sukcesji miałam momenty, w których się śmiałam. Na The Bear nie przypominam sobie.
No to powiedzmy, kto jest nominowany. Jest Abbott Elementary, jest Barry, który też się w tym roku skończył, jest już wspomniany przez nas The Bear, jest Jury Duty, jest Wspaniała Pani Maisel, jest też serial Only Murderers in the Building, jest oczywiście Ted Lasso, który również się w tym sezonie skończył, no i Wednesday, która też wydaje mi się jest dosyć naciąganą pozycją w tej kategorii.
No tak, chyba było mało komedii w tym roku, z których można było wybierać, żeby wrzucić do tej kategorii, a może chcą dać statuetkę The Bear, ale pomyśleli sobie, no ale Succession i The Last of Us nie wygra, nie mam pojęcia, ale rzeczywiście to jest zupełnie nieintuicyjne.
Brakuje mi What We Do in the Shadows w tej kategorii, jeśli chodzi o nominacje tegoroczne, a jak już jesteśmy przy komediach, to przyznam, że jestem trochę zaskoczona, że nie gardłujesz od początku tej audycji, gdzie jest Harrison Ford. Powiedziałaś bardzo wiele razy na temat tego, że uwielbiasz rolę Harrisona Forda w Shrinking w tym podcaście, a tutaj nie został uwzględniony w nominacjach, chociaż mi się też podobał w tej roli. No i cóż, jak się z tym czujesz, Zuza?
Wiesz co, pomyślałam, że już musieli tego Ted Lasso i tych twórców wyróżnić i że Shrinking będzie miał kolejne sezony i wtedy ich docenią. Myślę, że to jest taka strategia. Ale rzeczywiście ten serial, Terapia bez trzymanki, o matko, za każdym razem mam jakieś ciarki, jak mówię ten polski przedziwny tytuł. To jest serial, który mógłby zostać lepiej doceniony i nie tylko w roli Harrisona Forda, bo jak zobaczysz na te komedie, no to ja na Terapii bez trzymanki śmiałam się bardziej niż na ostatnim sezonie Wspaniałej Pani Maisel, który był raczej dość... żenujący momentami. To było takie zamknięcie na siłę, no ale myślę, że w tej kategorii wygra Barry, jakbym miała powiedzieć, że statuetkę na pożegnanie dostanie właśnie on i w sumie dobrze.
Ja myślę, to ja bym postawiła jednak na Teda Lasso. Myślę,
znowu?
Tak, no, to jest serial, który wykręci jakoś niesamowitą popularność, chociaż ja uważam, że ten ostatni sezon był najsłabszy i mam wiele uwag do w ogóle samego zakończenia serialu i tego finału już samego. Ja myślę, że Ted Lasso dostanie tę nagrodę na pożegnanie i że on znowu po prostu nas zgarnia wszystkich nagród. Zresztą spójrz sobie na taką kategorię jak rola drugoplanowa w serialu komediowym. No to masz tam Phila Dunstera z Ted Lasso, masz Bretta Goldsteina z Ted Lasso i masz...
Roy Kent.
Dokładnie. Myślę, że któryś z nich też zgarnie akurat tę nagrodę.
Jest jedna nominacja dla Terapii bez trzymanki, to jest Jessica Williams za właśnie rolę drugoplanową i to jest naprawdę niezła rola.
Tak, tak, tak. Zdecydowanie jest całkiem
ale to nie jest Harrison
niezła,
Ford.
Ale to nie, no właśnie, jakoś zupełnie nie rozumiem, jakie tutaj uwagi są do Harrisona Forda. Jeśli chodzi...
Może go nie lubią.
Możliwe. To jest, chociaż wiesz, może też... liczą na to, że Harrison Ford nazgarnia bardzo wiele nagród za najnowszego Indiana Jonesa i dlatego nie został nominowany akurat w tej serialowej kategorii, chociaż nie sądzę, szczerze mówiąc, po tym śledząc, jaki odbiór ma ten nowy Indiana Jones. Jeśli chodzi o jeszcze rzeczy, których mi brakuje w tej liście, to mam takie dwa seriale, które zostały jakoś zupełnie pominięte, czyli The Great, to ona mogła być spokojnie nominowana w kategorii komediowej, szczególnie, że jest to komedia z wiodącą kobiecą rolą jednak w roli głównej i to ona jest główną bohaterką i wydaje mi się, że ten serial akurat, ja nie jestem jakoś bardzo zachwycona przesadnie, ale na przykład uważam, że on trzyma bardzo równy poziom i że to nie jest tak, że po pierwszym sezonie tylko odcina się od niego kupony i on staje się jakoś wybitnie gorszy i też ma bardzo dobrych aktorów i aktorki. I też dziwi mnie brak serialu, którego na przykład wielkim orędownikiem jest nasz kolega redakcyjny Tomasz Kopka, czyli Angielka, który również nie został nigdzie w ogóle uwzględniony w żadnych nominacjach chyba.
Ale też wiesz, ciekawie to się rozkłada, jeżeli chodzi o platformy, bo zobacz, właściwie niewiele jest tutaj Sky Showtime, jest dużo HBO, jest sporo Disney+, a poczekaj, jeszcze Jason Segel w Terapii bez trzymanki. Przegapiłam.
Tak, no ale on w roli głównej, myślałam, no, że tak. Mówimy o drugoplanowych.
Tak. Nie, ale powiedziałam, że jedna nominacja, zapomniałam o nim, ale zobacz, jest Disney+, jest sporo HBO Max, dużo mniej Netflixa, no i bardzo mało na przykład Sky Showtime.
wiesz, ze Sky Showtime jest ten problem, że to jest tak naprawdę sztucznie utworzony twór, więc nie dziwi mnie to, że on ma mało nominacji, bo tam one się pochowały po prostu w innych platformach, no bo to zupełnie inaczej wygląda w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Ale tutaj widać te dysproporcje, to znaczy HBO Max ma 127 nominacji, Netflix ma 103, a już następne w kolejce mają, czyli FX na przykład i Prime Video. Prime Video ma 42, czyli ponad dwa razy mniej. Disney ma 40 i FX ma 37, więc to jest taki, mamy ogromny stopień, który pokazuje nam, że HBO i Netflix cały czas się biją o uwagę widza, a reszta platform to tam może właśnie no, sobie mieć po kilkadziesiąt najwyżej, nie przekraczając 50 albo nawet nie przekraczając 40.
No ale Disney jest bardziej obecny niż w zeszłym roku. Ja to widzę, że Disney jakoś umacnia się, a Apple TV Plus funkcjonuje cały czas tylko na poziomie po prostu Ted Lasso, no i tych dwóch nominacji Terapia bez trzymanki, więc to jest tak, że HBO i Netflix wciąż mają te wielkie produkcje, które zgarniają wiele nominacji, a te mniejsze platformy starają się im trochę zagrozić. Disney też w Polsce jest inaczej, bo Disney i Hulu są razem w Polsce, więc te dwie kategorie się też łączą tutaj dla polskiego widza i widzki.
No dobrze, to czy chciałabyś jeszcze omówić którąś z kategorii i zastanowić się nad tym, kto wygra? Może aktorka drugoplanowa w dramacie, w serialu dramatycznym. To jest ciekawe.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o film telewizyjny, to ta kategoria to rzeczywiście jest żenująca kategoria i jest tam właściwie żadnej z tych pozycji bym
nie
poleciła.
Ale wiesz, no to też kategoria sama jakby formuła filmu telewizyjnego też trochę dla mnie jest niejasna, bo rozumiem, że to są filmy, które oczywiście rozumiem to, że to są filmy, które są przygotowane po prostu na to, żeby być streamingowane od razu, a nie pokazywane w kinach. Natomiast to się bardzo rozmywa i jest w tym momencie bardzo płynne, dlatego że mamy tak bardzo dużo filmów, które właściwie w kilkadziesiąt dni po tym, jak trafiają do kin, od razu stają się właściwie filmami telewizyjnymi, że dla mnie ona jest to niezrozumiała i myślę, że no powinna zniknąć.
To chyba dobra puenta do tej części naszej rozmowy. Ale do naszej rozmowy, tym razem o strajku w Hollywood, porozmawiamy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Wracamy po skrócie informacji.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska. Troszeczkę przeanalizowałyśmy i zaopiniowałyśmy listę tegorocznych nominacji do Nagrody Emmy, które właściwie nie wiadomo, czy się odbędą, czy się nie odbędą, a to wszystko przez strajk scenarzystów, scenarzystek, no i teraz aktorów i aktorek. Czy ty nie masz poczucia, że odkąd dołączyli aktorzy i aktorki, to jest dużo większe publicity i dużo więcej na ten temat w światowych mediach?
No to jest dość oczywiste, bo jest to bardziej spektakularne, kiedy na przykład ekipa Oppenheimera, czyli jednej z dwóch najważniejszych premier właściwie tego roku, a już na pewno tego tygodnia, bo wczoraj zarówno Barbie, jak i Oppenheimer weszły do kin, chodzi na czerwony dywan godzinę wcześniej, aby zejść z tego czerwonego dywanu przed rozpoczęciem strajku, no to to jest obrazek, który się pojawia w mediach na całym świecie. A jeżeli chodzi o scenarzystów i scenarzystki, to raczej takich scen trudno by się było doszukać.
W ogóle zabawne z tym Oppenheimerem, dlatego że tam ten czerwony dywan został przełożony, żeby aktorzy mogli się najpierw pojawić na właśnie tam pomachać wszystkim fotoreporterom, pokazać jakie mają super sukienki, jak pięknie wyglądają, a potem jak już zgasło światło w sali kinowej, to sobie z niej wyjść. Ale czytałam też komentarze akurat polskie na ten temat w internecie i dużo ludzi w ogóle ma takie totalne niezrozumienie tego. Mówi, jak to? Cillian Murphy, przecież on zarabia takie pieniądze i co? Wychodzi, strajkuje, mało mu, mało, tak? Zamiast 5 milionów to sobie zarabia 10 milionów. No i to jest taki brak pomysłu na to, że Cillian Murphy i ci wszyscy ważni aktorzy, którzy się wypowiadają i którzy teraz są głosem aktorów, tak naprawdę nie mówią w swoim imieniu.
Nie mówią w swoim imieniu, ponieważ w tej gildii aktorów jest 160 tysięcy osób. To są ci aktorzy, aktorki, których znamy z rozgrania nagród i z tych pierwszych, głównych, ważnych ról, ale też bardzo wielu bardzo wiele osób, które są dla nich, nie chcę powiedzieć dla nich tłem, ale które też grają w tych produkcjach. Na mnie zrobił takie wrażenie taki filmik, który wrzucił Luke Cook na Instagram, na swój profil na Instagramie. To jest aktor, który grał między innymi w Chilling Adventures of Sabrina. On grał Lucyfera, czyli tego jej ojca. Pojawiał się w każdym sezonie wielkiej produkcji Netflixa i on tam opowiada, że żeby utrzymać swoją rodzinę z dwójką dzieci, musi też brać fuchy, że jeździ autem z 2010 roku, że są momenty, w których nie ma poczucia, że ma takie bezpieczeństwo finansowe i że wielu aktorów, aktorek, których kojarzymy, może nie z imienia i nazwiska, ale z twarzy, bo biorą udział w tych hitowych, kasowych produkcjach, żyje w warunkach, które nie dają im żadnego bezpieczeństwa finansowego.
Pamiętasz ten odcinek Przyjaciół? Oczywiście pytam pro forma, bo na 100% pamiętasz, kiedy Joey, który był aktorem, miał przepuklinę i musiał iść do lekarza, natomiast nie mógł tego zrobić, dlatego że on również był zrzeszony w gildii aktorów, która zapewnia ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko wtedy, kiedy zarabiasz, no po prostu dosięgasz pewnego pułapu finansowego, tak, żeby się na pewno upewnić i mieć pewność, że ktoś jest aktorem, a nie właśnie baristą czy kimkolwiek innym. No i jemu zabrakowało po prostu kilku dolarów do tego, żeby mieć to ubezpieczenie i musiał z tą przepukliną biedny zagrać jeszcze w jakiejś reklamie, żeby doskoczyć do tego pułapu finansowego i załapać się na tam bezpłatną czy mniej płatną służbę zdrowia, ochronę zdrowia. No i właśnie większość aktorów jest raczej Joeyem z Przyjaciół niż Cillianem Murphy.
I jeszcze tutaj ważna rzecz, że dużo zmieniły platformy streamingowe, ponieważ też tantiemy i różne przychody z bycia też drugo- czy trzecioplanowym aktorem, aktorką były uzależnione od tego, ile razy się pojawił dany film czy seria w telewizji, od różnych oglądalności, tu można było negocjować różne stawki, to miało jakieś znaczenie. Teraz, jeżeli chodzi o platformy streamingowe, to jest tak, że właściwie aktorzy nie mają dostępu do tego, czy ten serial, czy ten film, który jest, nie wiem, na Netflixie, na HBO, na Apple TV+, czy na Disney+, jest popularny, czy też nie, ponieważ platformy nie udostępniają danych na ten temat, poza takimi jakimiś informacjami, ile milionów godzin na świecie oglądano jakiś serial. Ale to są bardzo pojedyncze sytuacje.
No to jest kwestia tego, że nie ma jasno uregulowanego prawa autorskiego i związanych z tym tantiem. I to jest taka piękna ławeczka, piękny most do tego, co się dzieje w Polsce, dlatego że na początku samej naszej rozmowy powiedziałyśmy, że strajk aktorów dotyczy tylko i strajk scenarzystów dotyczy tylko osoby, które są zrzeszone w tych amerykańskich stowarzyszeniach, ale scenarzyści z całego świata mieli taki strajk, protest solidarnościowy. To było w czerwcu jeszcze, kiedy właśnie z jednej strony wspierali swoich kolegów i koleżanki ze Stanów Zjednoczonych, a z drugiej, na przykład tak jak w Polsce, też mieli swoje własne postulaty, dlatego że akurat w Stanach nie ma tych regulacji dotyczących tantiem, tego ile dostaje się za to, że ten serial jest na Netflixie, ile razy on jest pokazywany. W Polsce też niestety, dlatego że dyrektywa audiowizualna, która w Polsce jeszcze nie została implementowana, co nam narzuca Unia Europejska, cały czas gdzieś tam w powietrzu wisi, jest zawieszona i polscy scenarzyści również domagają się tego, żeby to prawo zostało uregulowane i żeby oni tak samo jak sprzedają swoje produkcje i dzieła do telewizji, czy to publicznej, czy prywatnej, mieli prawo do po prostu czerpania z tego zysków.
To było ważne na przykład w kontekście polskiego serialu Głęboka Woda, który to serial był oglądany na całym świecie. No to jest ta historia o powodzi we Wrocławiu. I mimo tego, że to był tak popularny serial, no polscy twórcy nie dostali za to adekwatnych pieniędzy. No i tu jeszcze jeden wątek ważny wchodzi i wchodzi wątek sztucznej inteligencji, bo w tych postulatach aktorów i aktorek dochodzi jeszcze kwestia tego, aby ich głosy, ich wizerunki nie były wykorzystywane za pomocą nowych technologii bez ich wiedzy. I tutaj już wchodzimy w po prostu sytuację rodem z Czarnego Lustra, z Black Mirror, w nowym sezonie.
Dosłownie z Czarnego
Tak,
Lustra.
No w nowym sezonie pierwszy odcinek jest poświęcony, no ten odcinek ma tytuł Joan is awful, Joan jest okropna i to jest opowieść o serialu, który naśladuje życie bardzo zwykłej dziewczyny, a naśladuje go za pomocą awatara Salmy Hayek.
Tak, czyli tak naprawdę ten scenariusz, który powstał pewnie jakieś ładne 2, a może nawet 3 lata temu, nagle odzwierciedlił sytuację i pojawił się praktycznie w tym samym momencie, w którym zaczął się strajk scenarzystów, a potem aktorów. Myślę, że Netflix się tego nie spodziewał i to jest trochę strzał w stopę, dlatego że Netflix też ma bardzo dużo za uszami, jeśli chodzi o streaming. I wiesz, w ogóle cała sytuacja w tym momencie w Hollywood trochę jest takim powtarzającym się kołem historii, toczącym się kołem historii. Przecież wiemy, że zarówno w czasach pierwszej rewolucji przemysłowej osoby, które traciły pracę przez to, że zastępowały ich maszyny, protestowały przeciwko temu, jednoczyły się w związki, próbowały wymóc na czy to rządzących, czy swoich pracodawcach lepsze warunki pracy, czy lepsze zarobki. No i właściwie mamy tutaj do czynienia z dokładnie taką samą sytuacją. I przez to, że to jest tak bardzo medialny strajk, tak bardzo rozmawiamy o tym na świecie, bo on właśnie ma twarz, kurczę, nie wiem, Jasona Sudeikisa, ma twarz Meryl Streep, ma twarz Matta Damona.
Susan Sarandon, która jest na każdym proteście.
Którzy mówią o tym, jakie są problemy. Ja mam taką cichą nadzieję, przynajmniej, że on troszkę odczaruje wizerunek związków zawodowych, może nawet w Polsce, które raczej właśnie są uważane za takie przestarzałe stowarzyszenia, które nie mają w ogóle wpływu na rzeczywistość, takich wąsatych panów w kaskach, nie ujmując wąsatym panom w kaskach. Więc ja mam takie mocne poczucie, że ten strajk może dołożyć się do dobrej opinii związków zawodowych na świecie, które są niezwykle ważne obecnie.
Tak, ja się z tobą bardzo zgadzam jeszcze i często o tym mówię też w audycji Praca od Podstaw i opowiadam tam o tym, jakie są plusy bycia w związku zawodowym, dlaczego warto, żeby te związki zawodowe były silne, dlaczego nawet pracodawcom powinno zależeć, żeby związki zawodowe były silne, ale wiesz, dla mnie to jest też opowieść o pewnej solidarności, bo te głośne nazwiska, one nie potrzebują tego tak bardzo. To znaczy oczywiście kwestia sztucznej inteligencji to jest coś, co ich żywo interesuje, ale to oni nie walczą o garze dla siebie, bo to są w ogóle nieporównywalne pieniądze. Oni solidarnie stają z tymi, którzy zarabiają mniej, którzy nie są tak rozpoznawalni, którzy wykonują ten sam zawód, który jest tak bardzo inaczej, niespółmiernie wyceniany i doceniany. I wiesz, ja jakoś też na to bym zwróciła uwagę. Oczywiście mają te interesy i cały czas to podkreślam. Mają te interesy związane ze sztuczną inteligencją i wykorzystywaniem ich wizerunków, ale jednocześnie kwestia finansowa dotyczy przede wszystkim tych aktorów, tych aktorek, którzy zarabiają dużo, dużo mniej.
Ja myślę, że jeszcze powinniśmy zastanowić się nad trzema kwestiami, które sobie nawet wynotowałam. Pierwsza z nich jest taka, która jest chyba najważniejsza dla naszych słuchaczy i słuchaczek, to znaczy czy taki zwykły człowiek przed telewizorem siedzący i korzystający z serwisów streamingowych w ogóle ten strajk poczuje. No tak. I odpowiedź na nie nie jest jednoznaczna moim zdaniem.
A moim zdaniem jest.
Na razie tego nie poczuję i być może w ogóle tego nie poczuję, bo myślę sobie, że jeśli kilka seriali zostanie tylko skasowanych albo na przykład dostanie trochę późniejsze terminy, no to mieliśmy dokładnie taką samą historię jak w czasie pandemii, gdzie stanęły studia filmowe. I jakoś tam udało się to zalepić różnymi rzeczami, różnymi mniejszymi rzeczami. Teraz jeszcze mamy przecież resztę świata, która dalej jest otwarta, czyli można to... Właściwie, no to nie wiem, to może być nawet szansa dla różnych europejskich produkcji, też polskich.
Ja myślę, że poczujemy to o tyle, że różne produkcje jednak też duże stanęły i te, które były zapowiadane na początek przyszłego roku, może nawet na koniec tego, one się po prostu nie odbędą. Więc to jest pytanie bardziej o to, jak bardzo wyczekiwane są różne produkcje, jak bardzo dana osoba ma świadomość, na co czekała. Bo na przykład Mission Impossible będzie na pewno opóźnione, bo to jest jeden z takich planów, który stanął. Więc, no i to też może być związane, no bo też scenarzyści i scenarzystki strajkują dłużej. Więc właściwie to jest tak, że to nie jest tylko ten strajk, który jest aktorów, aktorek od kilkunastu dni, tylko to jest jednak dużo większy marazm. Więc no zobaczymy. Zobaczymy, ale moim zdaniem tak, to zmieni trochę, pandemia też zmieniła. Też odczuliśmy, że w pandemii jest inaczej, ale myślę, że to też może być okazja, żeby sięgnąć na przykład do starszych produkcji, bo tego jest też bardzo dużo i jest co oglądać.
Oczywiście wielkie filmy produkcyjne chcą zagłodzić strajkujących i po prostu tak. wziąć ich na przetrzymanie, ale też weźmy pod uwagę to, że po pierwsze, no te strajki nie wzięły się z powietrza. To nie jest tak, że po prostu jednego dnia zebrali się aktorzy, zebrali się scenarzyści i powiedzieli, słuchajcie, to strajkujemy. Oni są bardzo dobrze na to przygotowani. A dwa, że oni nie tylko głodzą aktorów czy scenarzystów, ale oni głodzą całą produkcję. Więc też muszą wziąć pod uwagę to, że no, jakby reszta osób tej całej wielkiej machiny produkcyjnej, telewizyjnej, serialowej, filmowej również stanie przeciwko nim.
I tu jeszcze jest ciekawy wątek, że bardzo wielu aktorów ma jakieś doświadczenia producenckie. Na przykład Tom Hanks mają swoje firmy producenckie i stoją na przykład po dwóch stronach tej barykady. Ja z wielką ciekawością oglądam wypowiedzi, które są takim rozkrokiem na temat protestu, kiedy ktoś zarabia jednak więcej jako producent nawet niż aktor, nawet będąc wziętym aktorem. I co teraz powiedzieć o tym strajku aktorów i scenarzystów, którzy chcą, żeby się podzielić tym tortem z nimi?
Gdzieś ostatnio słyszałam wyliczenia o tym, że 8 osób które stoją na czele najważniejszych amerykańskich firm producenckich, rocznie zarabia prawie $800 milionów. Rocznie. $800 milionów. Kawałek tortu do podzielenia jest. Pomimo tego, że jest kryzys na rynku serialowym w ogóle.
Powiedziałaś o jeszcze 3 wątkach, poruszyłyśmy 1, mamy 2 minuty na 2 kolejne.
Jeden troszeczkę już omówiłyśmy, to znaczy moje pytanie jest takie, czy to jest szansa dla produkcji europejskich i w ogóle pozaamerykańskich i faktycznie troszeczkę na cudzej krzywdzie, ale rzeczywiście one mogą się bardziej wybić i nawet zostać pokazywane i bardziej zintensyfikowana ich promocja może być w Stanach. Ale też dla mnie takim pytaniem, bardzo chętnie poznam twoje zdanie na ten temat, jest to, czy strajk scenarzystów jest w stanie nam przynieść lepsze produkcje? Bo obie na pewno zgodzimy się z tym, że tych produkcji jest coraz więcej i są coraz gorsze.
Ale w jakim sensie, czy może nam przynieść lepsze produkcje? Dlaczego?
To znaczy, że lepiej opłacani pracownicy, jakieś przeformułowanie tej współpracy, też ograniczenie produkcji na rzecz tych najbardziej jakościowych jest w stanie nam troszeczkę zrewolucjonizować tę taką maszynkę scenariuszową, która działa w Hollywood i być może właśnie scenarzyści będą też mieli większy wpływ na swoje produkcje, że to, co oni napiszą, nie będzie przemielone potem i przeciśnięte przez tą wyżynarkę reklamową, producencką, która oczywiście bardzo narzuca swoją wizję i potem ten scenariusz nie jest w ogóle spójny z tym, co na początku powstało, jakąś wizję artystyczną, a tym, co dostajemy na przykład na Netflixie później.
To ja ci odpowiem trochę abstrahując od samego tego strajku, tylko na bardziej ogólnym poziomie. Badania Instytutu Gallupa, czyli takiego instytutu, który bada miejsca pracy na świecie, mówią jednoznacznie. Człowiek, który jest zadowolony ze swojej pracy, który jest odpowiednio doceniany, człowiek, który pracuje w godnych warunkach, potrafi wykonywać swoją pracę szybciej, lepiej i bardziej kreatywnie. Więc,
to jest świetna puenta na dzisiejszą rozmowę.
Więc jakby mamy na to kwity. Są na to badania naukowe.
Tak jest. Trzymamy kciuki za Hollywood i...
Ale za to żeby... tę stronę aktorów, aktorek, scenarzystów, scenarzystek, żeby było jasne. Nie za producentów.
Tak, stoimy po jasnej stronie mocy. Wydaje mi się to oczywiste. No i czekamy na te produkcje, które zostały zapauzowane i czekamy na te produkcje. Chociażby na przykład film Pawła Pawlikowskiego, który z Joaquinem Phoenixem, który przez cały strajk stanął. Mam nadzieję, że szybko ruszy i że ruszy już z aktorami, statystami, scenarzystami, scenarzystkami, którzy będą mieli uczciwą garzę.
A o Czarnym Lustrze, o Black Mirror będzie odcinek Szkoda Czasu na Złe Seriale, więc tam będzie więcej na temat tego, jaką wizję Hollywood przedstawili twórcy tego serialu.
Śledźcie nas w wakacje, dzieje się dużo, a my już dziękujemy za uwagę, polecamy jak zwykle nasze media społecznościowe, polecamy nasze poprzednie odcinki, no i żegnamy się z wami.
Zuza Piechowicz,
Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Czas na informacje Radia Tok FM.